Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W kolejnym wydaniu naszego magazynu witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Przez najbliższą godzinę mówić będziemy o wydarzeniach związanych z najdawniejszą muzyką i tą, która powstaje dosłownie na naszych oczach. Rozpoczynamy jednak od Gdańska, gdzie zdaniem Konrada Mielnika odbyło się błyszczące zakończenie sezonu Filharmonii Bałtyckiej.
No i stało się. Koniec sezonu Filharmonii poza nami. O operze nie wspomnę, bo przy tej ilości spektakli, mówiłem już o tym w poprzednim wydaniu magazynu, sezon, znowu być może ktoś powie, że jestem złośliwy, skończył się, zanim się zaczął. Filharmonia natomiast, i to nie jest już złośliwość, ledwo skończyła, a już zaczęła. Zaczęła serię lżejszych koncertów, nazwijmy to salowo-plenerowych, nawiązujących do londyńskich promsów. Przed nami festiwale organowe. W Oliwie, we Fromborku, cykl Chopin nad wodami Motławy, wymieniać można długo. I dobrze, tak zwany sezon ogórkowy przy okazji tej instytucji przeszedł dawno do historii. Natomiast finał sezonu, który miał miejsce 12 czerwca, na pewno będziemy długo pamiętać. Solistą był Maksim Węgerow, dyrygował Jonathan Brett, który w ostatniej chwili zastąpił od lat współpracującego z Węgerowem pianistę i dyrygenta Waga Papiana, którego pobyt w Gdańsku przerwała tragiczna śmierć syna. Był to wybór samego Węgerowa, choć osobiście przyznam, wolałbym, aby finał zakończył się w pierwotnie planowanej obsadzie. Węgerow zagrał bowiem pierwszą wersję koncertu Sibeliusa, bardziej rozbudowaną, trudniejszą od tej, którą na co dzień słyszymy obecnie na estradzie. Być może dlatego Brett nie zawsze rozumiał intencje solisty, który w pewnym momencie, bardzo oczywiście dyskretnie, przejął ciężar prowadzenia orkiestry na siebie. Tak czy inaczej było to wykonanie znakomite. Węgerow na pewno wrócił do niewiarygodnej sprawności technicznej, a muzycznie? No cóż, jest to niewątpliwie jedna z największych osobowości muzycznych naszych czasów, a potwierdza to nie tyle arcytrudny koncert Sibeliusa, co wykonana na bis, dedykowana Papianowi Sarabanda Bacha. No i jeszcze jedna ważna informacja. Maksim Węgerow będzie rezydentem Gdańskiego Festiwalu Muzycznego 2016. W kwietniu, podczas finałowej gali, zagra dwa polskie koncerty, Szymanowskiego i Wieniawskiego.
Był to fragment romansu F-dur Ludwika van Beethovena w wykonaniu Maksima Węgerowa, któremu towarzyszyła londyńska orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Mścisława Rostropowicza. 29 maja rozpoczął się cykl koncertów złączony tytułem Brzmienie dawnego Poznania. Te spotkania 10 wieczorów organizuje w różnych kościołach gotyckich i neogotyckich stolicy Wielkopolski Radio Merkury, a pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym owych spotkań z średniowieczem jest znany w Polsce animator, jeśli chodzi o muzykę dawną, Cezary Zych. Podczas dwóch pierwszych wieczorów znaleźliśmy się w świecie średniowiecznej muzyki niemieckiej, którą przywiozła do Poznania wraz z zespołem Ala Aurea Maria Jonas. Skoro mówimy o muzyce średniowiecznej, to rzeczywiście ona nie ma nic wspólnego z dur czy z mol. W czasach średniowiecznych istniały inne struktury muzyczne, skale kościelne, modalne. Ja rozpoczęłam swą działalność w tej dziedzinie w Kolonii w zespole Sekwencja, gdzie rozbrzmiewały przede wszystkim utwory Hildegardy z Bingen. Pod kierunkiem Barbary Thornton przeszłam tę szkołę średniowiecznej praktyki wykonawczej. Ta nauka mnie coraz bardziej fascynowała i wciągała. I tak postanowiłam w końcu poświęcić się muzyce średniowiecznej. Hildegarda z Bingen była wielką postacią czasów średniowiecznych, prawda? Dla nas, Niemców, to bardzo ważna osoba. Mieszkam w Nadrenii, stąd to dla mnie prawie moja sąsiadka. Dla nas to także ogromne wyzwanie, aby trafić z tą muzyką, która wywodzi się z mojej małej ojczyzny, do odbiorcy. Patrząc na historię muzyki, twórczość Hildegardy z Bingen stanowiła korzenie tego, co potem działo się w historii, a także w muzyce klasycznej. To, co mnie także szczególnie zainteresowało, to, co odkryłam znacznie później, to konteksty ze współczesnością. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, co działo się w czasach późniejszych, po Hildegardzie, w XIII wieku, XIV czy XV, kiedy także zrodził się ruch niezwykłej pobożności, szczególnie w Nadrenii i w Holandii, gdzie był bardzo silnie obecny. I właściwie te wszystkie elementy mają wiele wspólnego z moimi korzeniami i moją małą ojczyzną i oczywiście Hildegardą z Bingen.
Thank you.
Tak w Poznaniu na koncercie inauguracyjnym bisował zespół Ala Aurea i Maria Jonas. Na początku czerwca Sabine Lutzenberger i Norbert Rodenkirchen opowiadali nam w dwóch koncertach i o Szczurołapie z Hameln i prezentowali pieśni mistrza Frauenloba, a flecista opowiedział tak o swej fascynacji tą epoką. Tak, rzeczywiście jestem flecistą. Przecież ukończył pan akademię w Kolonii. Tak, jednakże muszę zaznaczyć, że nie studiowałem nigdy w żadnej uczelni kierunku związanego ze średniowieczem. Ukończyłem uczelnię jako flecista i w zakresie muzyki średniowiecznej jestem samoukiem. Nie była mi obca muzyka dawna. Pracowałem z Günterem Höllerem. Jeśli chodzi o flauto traverso, to był wspaniały pedagog. Jeszcze wtedy nie było możliwości, aby nasza uczelnia udostępniała jakiekolwiek możliwości uczenia się w zakresie muzyki średniowiecznej. Teraz się to trochę otwiera, aczkolwiek ciągle najważniejsza jest szkoła w Bazylei i kursy mistrzowskie, które zresztą przygotowujemy także z naszym zespołem Sekwencja. Jestem takim przykładem wolnego strzelca. Gram na flecie i harfie średniowiecznej. To taki mały instrument. Jestem aktywnym członkiem wielu zespołów. Najważniejszym jest Sekwencja, z którą przygotowujemy wiele koncertów i nagrań płytowych. Również działam w zespole Dialogus. Tworzymy duet z Sabiną Lutzenberger. Do tego muszę dołączyć także i swoje własne programy albo koncerty w malutkich składach. Na przykład także z takim instrumentem jak fidel. Z tymi zespołami koncertuję. Od czasu do czasu przygotowuję także warsztaty z improwizacjami muzyki średniowiecznej.
Zur Improvisation des Mittelalters oder zu anderen Themen.
Ale także koncertował pan przecież w Polsce. Tak, ten sam program o Szczurołapie z Hameln prezentowałem w zeszłym roku w Paradyżu na festiwalu organizowanym przez Cezarego Zycha. A teraz jestem bardzo szczęśliwy z powodu pobytu w Poznaniu. W wykonaniu Sabiny Lutzenberger i Norberta Rodenkirchena słuchaliśmy pieśni mistrza Frauenloba. Koncerty festiwalu Brzmienie Dawnego Poznania odbywać się będą do 19 września. W tym roku 205. urodzin Fryderyka Chopina czeka nas 17. edycja międzynarodowego konkursu jego imienia. Znamy już uczestników, ekipę polską, niektórzy zjadą do Katowic, aby szlifować swe interpretacje. O kursie w Katowickiej Akademii Muzycznej z profesorem Wojciechem Świtałą rozmawia Stanisław Wiera.
Panie profesorze, co stało się motywem inspirującym powołanie do życia tych warsztatów?
Pierwsza edycja miała miejsce w roku 2010. Pomyśleliśmy wówczas, że może dobrze by było, gdyby ten czas wakacyjny, który jest takim czasem martwym, zarówno pod względem życia akademickiego, jak i kulturalnego też w pewnym sensie, że można to będzie wykorzystać. Oczywiście głosy były bardzo różne od tego takiego prostego pytania, kto przyjedzie do Katowic, miasta niekojarzonego raczej z wypoczynkiem letnim w lipcu. Ale okazało się, że przyjechała dosyć spora grupa młodzieży i muszę powiedzieć, że każda następna edycja miała jakby tendencję wzrostową. Doszliśmy w ostatniej edycji wręcz już do takiej granicy ponad 100 kandydatów, gdzie musieliśmy dokonywać pewnej redukcji. No ta tegoroczna również nie jest zła pod względem ilości, ponieważ mamy na dziś zarejestrowanych 80 kandydatów, przy czym po raz pierwszy zdarzyło się tak, że kandydaci z zagranicy jakby stanowią większość.
Panie profesorze, niemal od początku kursu pojawiają się tu znakomitości, pedagodzy, wybitni wirtuozi fortepianu, profesor Andrzej Jasiński, profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, Anna Malikowa, Jerzy Sterczyński, Zbigniew Raubo, w tym roku Filipe Giussano.
Tak, no jest to już pewna dosyć duża grupa i wydaje mi się, no to co jest jakby najważniejszą rzeczą, która przyciąga jednak młodych pianistów, no to są przede wszystkim pedagodzy. Także może jeszcze dopowiem, mieliśmy Eugenia Indicza, zajęcia też prowadził profesor Stomper, pani profesor Sikorska-Wojtacha, profesor Fumiko Eguchi z Japonii, jedna z najwybitniejszych profesorek w Japonii. W tym roku będziemy mieli, również jak w roku poprzednim, Lee Kum-singa, wybitnego pedagoga na co dzień pracującego w Vancouver w Kanadzie. No oczywiście profesor Pobłocka, który nie trzeba przedstawiać nikomu, profesor Kurzyński.
I każdy z profesorów podejmuje się pracy nad innymi problemami wykonawczymi, interpretacyjnymi.
No prawda, no każdy z nas ma troszkę inne jakby podejście. Może nawet ten cel jest ten sam, ale sposoby, jakby środki wypracowane przez lata, wiadomo, to jest kwestia pewnych doświadczeń pedagogicznych, czasami są różne. I to jest, wydaje mi się, cenne, że każdy z tych młodych ludzi może podglądnąć, czy może popracować z dwójką, no a być również biernym uczestnikiem zajęć z innymi pedagogami. Dla tych najmłodszych, jeszcze licealistów, jest to ten moment pewnej decyzji i znalezienia właśnie tej osobowości, która jest najbliższa może ich oczekiwaniom, ich sposobowi pracy. Także to jest, wydaje mi się, bardzo wartościowe.
To kurs dwuczęściowy.
Tak, w tym roku, podobnie jak zresztą w roku ubiegłym, mamy dwie części. Pierwsza część kursu od 30 czerwca do 6 lipca. Rozpoczynamy fantastycznym recitalem zwycięzcy konkursu chopinowskiego z 1995 roku. Byli Brzyzjano, Preludia Chopina, Preludia Skriabina. Wielka sprawa, także bardzo serdecznie zapraszamy. Później trzy koncerty uczestników. Te koncerty mamy 2, 4 i 5 lipca. Wszystkie w sali koncertowej Akademii. Dzień przerwy, ale od kursu, ale niekoniecznie od muzyki. 6 fantastyczny koncert trójki laureatów stypendium Zimmermana. No, przeznacza pewne środki na promocję najmłodszych tych fantastycznych pianistów. Także trójka Krupiński, Nering, Wierciński. 8 nadzwyczajny recital profesor Ewy Pobłockiej z repertuarem chopinowskim. 10, 12, 13 kolejne występy znakomitych uczestników z 18 krajów świata.
Oczywiście nie może zabraknąć w tej rozmowie pytania o uczestników rozpoczynającego się 1 października 17 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Są wśród kursantów uczestnicy tego konkursu?
Tak, bardzo muszę powiedzieć, jestem zbudowany i cieszę się, że aż 12 osób zdecydowało się przyjechać do Katowic na 80 kilku uczestników konkursu. To naprawdę jest wielkie wydarzenie i mówimy tu o uczestnikach z zagranicy głównie. Poza naszym Tymoteuszem Biesem to są uczestnicy z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin. Niezależnie od tego będziemy mieli szansę jeszcze 6 lipca posłuchać trójki innych kandydatów do konkursu, którzy zostali laureatami stypendium Christiana Zimmermana.
Tak sądzę, że będzie w tym roku dominował nurt związany z pracą nad utworami Fryderyka Chopina.
Tak należy oczekiwać, no chociaż no jest to powiedzmy 12, prawda, która jest głęboko zainteresowana właśnie doskonaleniem swojego repertuaru chopinowskiego do konkursu. Natomiast wśród pozostałych no, widzimy też wielu już laureatów ogólnopolskich, ale przede wszystkim i europejskich, i światowych konkursów. I to nie są też osoby jedynie nastawiające się na interpretację Chopina. Także tutaj jakby ten przekrój stylistyczny repertuaru koncertowego może być różny. Oczywiście Chopin zawsze będzie obecny.
Słuchaliśmy finału balady Astor op. 47 Fryderyka Chopina w wykonaniu Wojciecha Świtały. Nagranie zostało zrealizowane dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. 18 czerwca w Salonie Muzycznym Radia Koszalin wystąpił Łukasz Byrdy, laureat 48. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, który dostał się do ekipy polskiej do tegorocznego konkursu chopinowskiego. Z solistą rozmawiała Beata Górecka-Młyńczak.
Studiuję u profesora Waldemara Andrzejewskiego oraz u pani doktor Joanny Marcinkowskiej w Poznaniu na Akademii Muzycznej.
Ale pochodzi pan ze Śląska i tam właśnie rozpoczął naukę muzyki w klasie fortepianu.
Tak, pochodzę z Katowic i w Katowicach rozpocząłem naukę w szkole muzycznej najpierw pierwszego stopnia, następnie drugiego stopnia. Od pierwszej liceum przeprowadziłem się do Poznania.
No właśnie dlaczego?
Główną rolę przy podjęciu decyzji o przeprowadzce, głównym powodem był profesor właśnie Waldemar Andrzejewski, którego poznałem wcześniej na kursach, na różnego rodzaju konkursach. Miałem okazję z nim rozmawiać i po kilku lekcjach, które miałem właśnie okazję z nim odbyć, stwierdziłem, że to jest właśnie ta osoba, z którą chciałbym pracować. No i stąd moja obecność w tym momencie w Poznaniu. Od pierwszej liceum już u profesora się uczyłem i w tym momencie to jest prawdopodobnie już piąty rok, kiedy jestem jego uczniem, no w tym momencie już studentem.
Szkoła też chyba taka bardziej przyjazna, prawda? Bo tam szkoła talentów, więc indywidualny
tak, nauczania. Tak, to bardzo, bardzo wyjątkowa szkoła na skalę naszego kraju. Bardzo, bardzo wyjątkowa, ponieważ jedynie w Poznaniu, w Warszawie i w Bydgoszczy funkcjonują takie szkoły. A polega to na tym, że jest to standardowa szkoła ogólnokształcąca muzyczna. Jednakże jest to szkoła profilowana dla osób, które chcą dalej robić jakiegoś rodzaju karierę muzyczną i klasy są bardzo małe, często po 3-5 osób nawet w klasie. No i po prostu nauczyciele rozumieją, że kiedy jest konkurs lub jakiś koncert, to no, uczniów nie ma w szkole. No,
ale potem musicie sami nadrabiać. Trudno chyba.
No oczywiście, no to nikt nie mówił, że będzie łatwo, prawda? Także taka jest dola muzyków, którzy chcą koncertować, chcą jeździć na konkursy, jednak to jest zawsze coś dodatkowe, ponad standardowy program.
Panie Łukaszu, tak prawdę mówiąc, to ja dzisiaj mam nadzieję, że zdradzi pan trochę tej konkursowej kuchni, ale jeszcze właśnie, czy rozpoczynając naukę na fortepianie, wiedział pan, że jest konkurs szopenowski? Chciał pan na nim wystąpić?
Trudno powiedzieć, żebym chciał wystąpić od razu na konkursie szopenowskim, ponieważ będąc małym dzieckiem, pewnie no nie marzyłem może jakoś o tym, że kiedyś tam będę. Na pewno mi to imponowało. Pamiętam, że w 2005 roku z rodzicami byłem w Filharmonii Narodowej. Miałem okazję słuchać kilku uczestników w trakcie pierwszego etapu konkursu. No i niewątpliwie zrobiło to na mnie gigantyczne wrażenie. Ja wtedy miałem może 12-11 lat. Myślę, że od tego momentu, może wtedy jeszcze nie byłem tego do końca świadomy, ale rozpoczął się taki okres dużej fascynacji Fryderykiem Chopinem. Zdecydowanie, kiedy właśnie byłem bardzo młody, gdzieś właśnie w okolicach 12-13 lat, bardzo dużo tego Chopina słuchałem i myślę, że właśnie możliwość słuchania uczestników konkursu wtedy, właśnie 10 lat temu, taki jakby impuls dała mi. No i później, jak kontynuowałem naukę, jeździłem na różnego rodzaju konkursy, no ten konkurs chopinowski oczywiście każdy wie, czym jest konkurs chopinowski. To jest najbardziej znany konkurs w Polsce, jeden z kilku najbardziej prestiżowych na świecie, więc trudno być pianistą i nie znać konkursu chopinowskiego. Marzeniem myślę, że większości Polaków, pianistów polskich jest wystąpienie na tym konkursie, także w mojej głowie gdzieś tam w trakcie procesu mojej edukacji muzycznej pojawił się taki plan, no i jestem tutaj, na szczęście dostałem się do tego konkursu i właśnie bardzo się z tego cieszę.
Teraz te marzenia stają się faktem, czyli można powiedzieć, że pianiści do konkursu chopinowskiego przygotowują się niemal od samego początku nauki, tym bardziej, że już później, jak pan występował na innych konkursach w Polsce, to ten Chopin też był grany, prawda?
Tak, byłem na bardzo wielu młodzieżowych konkursach chopinowskich. Pewnego rodzaju sukcesy, różne nagrody na tych konkursach też dawały mi taką możliwość myślenia perspektywicznie o tym dużym konkursie. Mówi się dużo o tym, że Chopin jest bardzo specyficzny, że często można być bardzo dobrym pianistą i grać świetnie utwory innych kompozytorów, jednakże Chopin nie jest dla każdego, nie każdy jest w stanie trafić w to sedno tej muzyki. Także myślę, że to, że mi się udawało gdzieś tam właśnie jako nastolatkowi jeszcze w liceum zdobywać te nagrody na tych konkursach i jakieś tam słowa uznania za właśnie utwory Fryderyka Chopina, no pozwoliło mi myśleć, że mogę to rozwijać i, no i tak się stało.
Thank you.
Łukasz Byrdy zaprezentował Nocturne C-moll op. 48 numer 1 Fryderyka Chopina. 10 czerwca w Poznańskiej Akademii Muzycznej harfista Andrew Lawrence King przygotował Króla Artura operę Henry Purcella. Młodzi wykonawcy z Zakładu Instrumentów Historycznych oraz soliści-wokaliści z uczelni udowodnili, że przez niespełna 10 dni można przygotować inscenizowaną wersję estradową niełatwego, barokowego, obszernego dzieła. Pokazali w pełni swe umiejętności, świetnie współpracowali z liderem, a niektórzy wokaliści, myślę, że przekonali się, że to dziedzina, w której i można rozwijać głos i szukać miejsca dla siebie. Również nie mogłam nie skorzystać z okazji, aby porozmawiać z wspaniałym instrumentalistą, którego przecież znamy z setek nagrań. Moja codzienność to sporo koncertów, mówi Andrew Lawrence King, ale także i badań, ponieważ dla mnie bardzo ważne jest i poszukiwanie, i pogłębianie wiedzy o muzyce, co można jeszcze poprzez nią ukazać. Również bardzo ważna jest świadomość całej historycznej otoczki oraz tego, jakie funkcje i możliwości mieli aktorzy, czy w wypadku opery śpiewacy. To także praca ze śpiewakami na bazie tekstu, słów zawartych w partyturze. Ważne jest także uchwycenie tych bardzo ważnych relacji pomiędzy śpiewakami a instrumentalistami. Ponieważ muzyka baroku, niezależnie od tego, czy gra się utwór instrumentalny, zawsze będzie muzyką teatralną. A jeśli chodzi o harfę solo, to jest kilka przykładów muzyki teatralnej w czasie baroku. Jak trzeba rozumieć gesty, rozróżniać różnice pomiędzy słowami, które podają aktorzy śpiewacy. To bardzo wiele wyjaśnia, jeśli chodzi o zrozumienie tej muzyki także dla instrumentalistów. To, co mi sprawia w tej chwili największą trudność, to znalezienie czasu, aby się z tym wszystkim zmierzyć. Ponieważ wiele czasu pochłaniają badania i poszukiwania w zakresie opery barokowej, a ja także lubię grać koncerty solowe. A jeszcze bardziej lubię występy z moim zespołem The Harp Concert. Także dobrze się czuję jako dyrygent prowadzący operę, orkiestrę. Sprawia mi dużą satysfakcję prowadzenie dużych zespołów. A więc pochłania mnie tyle różnorodnych rzeczy. A w muzyce barokowej mamy jeszcze coś takiego, że inaczej gra się solo, inaczej w zespole. Jeszcze inaczej trzeba podejść do partii w wielkiej operze. Ale jednak trzeba zaznaczyć, że w baroku występują pewne generalne zasady, które trzeba zastosować zarówno wtedy, gdy gra się kameralnie z fletem, czy z wielką orkiestrą. Tu występują te same pryncypia i moje poszukiwania dotyczą tych różnych płaszczyzn, zarówno opery, jak i repertuaru solistycznego wtedy, gdy tylko występuję jako harfista. Słuchaliśmy Andrew Lawrence'a Kinga. To muzyka sprzed wieków, a jak powstaje współczesna opera dla Poznańskiego Festiwalu Malta, to Czarodziejska Góra według Manna Pawła Mykettina w reżyserii Andrzeja Chyry. Jak się pracuje nad prawykonaniem, mówi dyrygent Adam Banaszak.
To jest fantastyczne cudowne wyzwanie i wielki zaszczyt móc brać udział w prawykonaniu eksperymentalnej opery Pawła Mykietyna, Czarodziejska Góra, genialnie napisanej, z niezwykłą wrażliwością, przepięknej, a przy tym całkowicie nowatorskiej. To jest rzecz zupełnie inna niż to, czego można by się spodziewać po liczącym ponad 400 lat gatunku operowym. To jest opera XXI wieku, to jest opera dzisiaj, opera współczesności. To jest gatunek operowy przepuszczony przez kryształ wrażliwości tego wspaniałego kompozytora. To po pierwsze. Po wtóre, mając tak znakomicie napisane dzieło w niecodzienny sposób, bo mamy tutaj wyłącznie solistów, wokalistów i tak zwaną taśmę, partię nagraną wcześniej, na której znalazło się całe spektrum, cały wielki wachlarz najróżniejszych dźwięków, harmonii, efektów muzycznych, czasem i efektów wręcz pozamuzycznych. To jest również wielka przyjemność współpracy z czołówką polskich wokalistów zaproszonych przez kompozytora do pracy nad tym dziełem. I tak pewnie pominę i wymienię w złej kolejności, ale są tak znakomici wokaliści jak Jadwiga Rappe, Urszula Kryger, Agata Zubel, Karol Kozłowski, Marcin Habela, Szymon Komasa kreujący tę postać Hansa Kastorpa, Łukasz Konieczny. To są wspaniali śpiewacy, którzy teraz na dodatek dodają jeszcze swojej wrażliwości, swojej muzykalności, swojego talentu i swojego piękna do tej frapującej partytury. Musimy odnaleźć się między bardzo precyzyjnie skomponowanymi miejscami nagranymi wcześniej w partii taśmy. To jest o tyle rzecz odpowiedzialna i wymagająca, że potrzebujemy nieustannie bardzo wielkiej precyzji. W drugim akcie z kolei, na sam koniec, przepięknym i zaskakującym finałem, czas nagle, bardzo szybko zacznie przyspieszać, tak jak przez cały pierwszy akt spowalniał, tak nagle tutaj będziemy mieli takie niezwykłe przyspieszenie. To jest całkowicie nowatorskie podejście, to jest wyzwanie dla nas wszystkich, gdzie Paweł Mykietyn mówi, jak może wyglądać opera dziś. Na dodatek sądzę, że jest to wyraz wielkiej wiary w możliwości tego gatunku, jeśli oczywiście podda się je tak cudownej i tak wspaniałej wyobraźni wielkiego twórcy.
Mówi kompozytor Paweł Mykietyn.
Znałem oczywiście Czarodziejską Górę, czytałem kiedyś w młodości powieść. Oczywiście bardzo mi się podobała. Natomiast idea napisania opery na podstawie Manna wyszła nie ode mnie, tylko wyszła od dyrektora Malty, czyli Michała Merczyńskiego, jakieś 4-5 lat temu. Ja na początku nie pałałem jakimś wielkim entuzjazmem, dlatego że bałem się, że rzeczywiście przełożenie tego na język dźwiękowy jest dosyć ryzykowne. No ale jakoś w międzyczasie pojawia się idea tego, że mógłby to wyreżyserować Andrzej Chyra, a libretto mogłaby napisać Małgorzata Sikorska-Miszczuk. No zaczęliśmy w pewnym momencie pracę w trójkę nad tym. Ja trochę już zaczynałem wpisać jakieś pierwsze fragmenty muzyczne, Małgorzata zaczęła tworzyć jakieś pierwsze skrawki libretta, no i takimi wspólnymi siłami udało nam się wyłowić z tego, najpierw Małgorzacie udało się wyłowić z Manna jakieś wątki, które ją interesują. No to libretto było troszkę zbyt objętościowo duże, więc trzeba było tam później jeszcze dokonywać jakichś skrótów, żeby wyciągnąć z kolei teraz jakąś esencję z tego, co napisała Małgosia. W ten sposób mieliśmy już tą warstwę literacką i można było zabierać się do pracy nad muzyką.
Czy świadomie pan zrezygnował z orkiestry na żywo? Ukazał to, co towarzyszy solistom na taśmie.
No tak, to był zabieg celowy, to wynika z kilku powodów. No pierwszy taki natury ogólnej jest taki, że trochę wydaje mi się taka sytuacja, że śpiewacy na scenie śpiewają, a w kanale siedzi orkiestra i gra. Coś mi się wydało, że to jest jakieś takie anachroniczne. W ogóle zastanawiam się, na ile orkiestra symfoniczna jest jakimś takim medium, za pomocą którego współczesnemu kompozytorowi się jakoś łatwo wypowiadać. No wydaje mi się, że to jest taki jednak twór XVIII-XIX-wieczny. Natomiast po drugie chciałem stworzyć taką warstwę dźwiękową, która by przypomniała troszeczkę w pewnym sensie taki dźwięk, jaki mamy w kinie. Znaczy, że jesteśmy tym dźwiękiem osaczeni, że zgranie tego materiału elektronicznego miało miejsce w takim studio filmowym Dreamsand i on jest zrobiony tam jakby wielokanałowo, więc mamy czasami jakieś takie poczucie, że rzeczywiście znajdujemy się w ogóle w środku jakiejś historii. Natomiast trzeci powód był taki, że ja stosuję tam pewnego rodzaju rozwiązania, nazwijmy to rytmiczne, związane z czasem. Załóżmy przy zwiększaniu tempa dochodzę do takich prędkości, które już byłyby niewykonalne dla jakiegokolwiek żywego muzyka, a są możliwe na komputerze. Znaczy, w pewnym sensie była to taka praca poniekąd inżynieryjno-laboratoryjna, to tworzenie tej warstwy elektronicznej.
Panie Pawle, mnóstwo fantastycznej muzyki pan tworzy. Niedawno symfonia z Jadwigą Rappę, pierwsza opera, ale tutaj postanowił pan, chyba poprzez, nie wiem, współpracę z Warlikowskim, łamie pan pewne zasady operowe. Jest pan sobą w tej operze, nie ogląda się pan właściwie na nic.
Znaczy, nie zgadzam się z panią, że łamie zasady operowe. Znaczy, pierwsze pytanie jest, czym jest współczesna opera, no bo jeżeli oglądamy czasami jakieś takie przedsięwzięcia bardzo awangardowe, które gdzieś tam mają etykietkę opera, no ale często operami nie są. Dla mnie istotą opery jest śpiew i powiedziałbym, że w takiej warstwie narracyjnej, właściwie tak naprawdę niezależnie od tego, że tam nie mamy tej orkiestry, tylko mamy elektronikę, ale to jest właśnie zbudowane tak na dobrą sprawę, tak jak w XIX-wiecznej operze. Znaczy, to jest, myślę, że to jest normalna opera z ariami, z duetami, z tercetami, recytatywami. Nie ma chóru, ponieważ generalnie nie, chór to nie jest jakieś moje ulubione medium, no ale jest taki właśnie ten sześciosobowy chórek, z którego też wyłaniają się czasami postacie epizodyczne. Także ja myślę, że w pewnym sensie jest to taka opera.
Słuchaliśmy sonetu do tekstu Szekspira Pawła Meketyna, a jedną z solistek opery Czarodziejska Góra jest także Jadwiga Rappę. A jak się śpiewa z taśmą? To jest łatwiej, trudniej, niby jest równo intonacyjnie, ale...
Nasze próby pierwsze polegały na oswojeniu się z taśmą, pomimo że ja dostałam od Pawła na DVD nagraną całą elektronikę, ale szczerze powiem, tak szczerze jak na spowiedzi, że jak poszłam do niego na pierwsze spotkanie do domu i potem w domu na komputerze przesłuchiwałam na laptopie swoim, nawet z tą ilustracją wydrukowaną, było to dla mnie tak trudne, że wreszcie machnęłam ręką i w sposób matematyczny nauczyłam się po prostu swoich wejść, tak na zimno, oczywiście myśląc o wysokościach dźwięków, które są zapisane, nie próbując nawet w tym gąszczu się zorientować. I uspokajałyśmy się wzajemnie z koleżanką, że to przyjdzie na próbach, kiedy usłyszymy kolegów, kiedy usłyszymy siebie wzajemnie w kontekście. I rzeczywiście ten moment nastąpił. Także pierwsze dwie próby muzyczne polegały na takim macaniu tego materiału, dotykaniu nieśmiałym, ale im głębiej wchodziliśmy wszyscy razem w tę materię, tym stawało się to prostsze. Oczywiście Śpiewanie tego typu muzyki wymaga ogromnej wyobraźni intonacyjnej i ogromnego refleksu, ponieważ sceny są zapisane bardzo precyzyjnie i każde przesunięcie powoduje chaos, a z drugiej strony przekracza. Dlaczego przekracza? Dlatego, że zwłaszcza w pierwszym akcie każdy takt ma swój timing, mówiąc po angielsku, prawda, a po polsku czas trwania, czyli jeżeli na przykład takt 1 na 3 czwarte trwa powiedzmy 3 sekundy i 75 setnych, to następny może już trwać 4 sekundy albo 5, mimo że jest też na 3/4. I to jest ta trudność.
A poza tym jest dyrygent, który pomaga.
Na szczęście jest świetny pan Adam Banaszak, którego nie znałam wcześniej i właśnie gratulowałam mu parę dni temu, że tak świetnie sobie radzi i bardzo nam pomaga, bo on czuwa nad tym, żebyśmy się trzymali tego, co napisał Paweł, prawda? I jest bardzo wiarygodny w tym, co robi, także chwała mu za to, bo naprawdę jest bardzo profesjonalny.
Opera Pawła Mygetyna, Czarodziejska Góra według Tomasza Manna, z pewnością pojawi się nie tylko na Festiwalu Maltańskim. A teraz pieśniami Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Jadwigi Rappe z Poznania żegnają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.
Tra, la, tak to pana trawi swa, jego świetny kurwy. jednak szczęście cicho tylko.